Ześlij swój pokój, ześlij swą miłość, Duchu przyjdź. Ześlij swą moc, ześlij swój pokój, ześlij swą miłość.
Przybądź Duchu Święty, Duchu Światłości, Miłości, oświecaj nasze umysły, rozpalaj nasze serca. Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Duchu Święty, bądź z nami. Kiedy rozważamy naukę Kościoła katolickiego, kiedy także czytamy Pismo Święte, a dzisiaj otwieramy nowy, tutaj szeroki rozdział, Życie w Chrystusie, 10 przykazań Bożych. Na początku w katechizmie tutaj jest tak pięknie rozłożone, że tak powiem, przekazane nam Księga Wyjścia, jak wygląda właśnie dekalog, jego brzmienie w Księdze Powtórzonego Prawa i także formuła katechetyczna, która jest taka właśnie za, można powiedzieć, no, kwintesencja, czy w takich krótkich tych zdaniach, które pamiętamy od dziecka, pamiętamy od czasu, kiedy każdy z nas, i do dzisiaj tak jest i bardzo dobrze, przygotowywał się do Komunii Świętej jako dziecko w drugiej czy trzeciej klasie. No to na początku mamy właśnie ten tutaj dekalog, 10 zdań, ktoś mówi 10 słów, wyrażeń, które od początku mówiąc tak obrazowo, świata są obecne w życiu człowieka, w życiu potem także Kościoła katolickiego założonego przez Jezusa Chrystusa. 10 przykazań niezmiennych. I oby tak było zawsze, oby żadna zmiana, żadna kreska, żadna jota nie uległa tutaj w ich brzmieniu zmianie. Chociaż nieraz człowiek interpretuje różnie te 10 przykazań Bożych. Jeszcze raz podkreślmy, Bożych, a więc pochodzących, danych nam od samego Pana Boga. Ale my dzisiaj, katechizm nas tak pięknie prowadzi, żebyśmy do dekalogu, który nam objawia się w Starym Testamencie, przeszli od strony właśnie tutaj nowego, bo mamy rozmowę Pana Jezusa z młodzieńcem na początku naszych rozważań. Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne? Młodzieńcowi, który stawia to pytanie, Jezus odpowiada, przypominając najpierw o konieczności uznania Boga za jedynie dobrego i za najdoskonalsze dobro i źródło wszelkiego dobra. Ale popatrzmy, ten młodzieniec przychodzi do Pana Jezusa z problemem bardzo ważnym, bardzo istotnym. On nie mówi: Panie Jezu, co uczynić, żeby być zdrowym? Co uczynić, żeby być bardziej światłym, inteligentnym? Co uczynić, żeby być bardziej sprawnym umysłowo, fizycznie? Nie przychodzi, nawet nie mówi, co uczynić, żeby być bardziej, może powiedzieć, dobrym dla, nie wiem, swojej przyszłej żony, dla rodziców, dla rodzeństwa, dla grupy, dla społeczności, tylko przychodzi z tym pytaniem. Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? No właśnie, popatrzmy, jakie to jest. Młody człowiek zadaje bardzo poważne i ważne pytanie, które nieraz przez długie lata sobie nie stawiamy, bo czas płynie dosyć miło, jesteśmy zdrowi, silni, młodzi, prawda? Wracając do naszej historii już może, ale w pewnym momencie to pytanie powstaje. Nauczycielu, co mam czynić? Również podobne pytanie zadaje potem uczony w prawie, ale on już chciał wystawić Jezusa na próbę. Natomiast tutaj mamy młodzieńca, jak ufamy, bardzo naturalnego, bardzo otwartego, bardzo takiego pełnego ufności i który chce naprawdę otrzymać konkretną odpowiedź. Nie zadaje tego pytania dla, prawda, takiej, żeby się popisać, prawda, żeby się jakoś przypodobać, tylko ma problem. I tutaj właśnie Pan Jezus przypomina, a więc przede wszystkim masz uznać Boga za jedynie dobrego, za najdoskonalsze dobro i źródło wszelkiego dobra. Następnie mówi, jeżeli chcesz osiągnąć życie wieczne, zachowaj przykazania. I tutaj mówi o tych przykazaniach Pan Jezus: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czci ojca i matkę swoją. W końcu Pan Jezus streszcza te przykazania w sposób pozytywny, to znaczy na czym, do czego się te przykazania zmierzają, jak je można jakoś tak, prawda, pięknie tutaj ścieśnić. Miłuj swego bliźniego jak siebie samego, jeśli chodzi co do miłości bliźniego. Natomiast tutaj pamiętaj, że Pan Bóg jest przede wszystkim dobry, Jemu się należy wszelka chwała, wszelkie oddanie czci i tak dalej, ale co do bliźniego, to go miłuj jak siebie samego. Nie było tutaj i nie ma lepszej odpowiedzi, jak kształtować relacje międzyosobowe, jak kształtować stosunki międzynarodowe, międzypaństwowe. Tak traktuj kogoś, jakbyś chciał, sam być chciał traktowany. Ale właśnie, co mam uczynić, aby otrzymać życie wieczne? Do pierwszej odpowiedzi dochodzi druga. Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj co masz, posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Wiemy, że młodzieniec odszedł zasmucony, bowiem wiele miał tutaj do oddania, mówimy do stracenia. Nie chciał tego pozostawić. Ale katechizm nas dalej prowadzi. Ta odpowiedź, ta dopowiedź druga, nie unieważnia ona pierwszej odpowiedzi. Pójście za Chrystusem obejmuje wypełnianie przykazań oraz dalej przestrzeganie prawa. Prawo nie zostaje zniesione, lecz człowiek zostaje zaproszony do odnalezienia go w osobie swojego nauczyciela, który jest doskonałym jego wypełnieniem. W Ewangeliach synoptycznych wezwanie Jezusa skierowane do bogatego młodzieńca, by poszedł za nim jako posłuszny uczeń, ściśle zachowujący przykazania, wiąże się też z wezwaniem do ubóstwa i do czystości. Tutaj mamy Święty Mateusz, 19 rozdział. Rad ewangelicznych nie można, jeszcze raz to podkreślamy, oddzielić od przykazań. Nie ma tak, że tu są rady, a przykazania już są wtedy, prawda, passe, możemy zostawić, bo mamy radę ewangeliczną i tylko. Nie. Je łączymy zawsze razem. Mało tego, Pan Jezus przejął 10 przykazań, ale w ich literze ukazał moc działającego Ducha Świętego. A więc tutaj powie nam Pismo Święte, określi to, że głosił sprawiedliwość większą niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, a także większą niż sprawiedliwość samych pogan. Rozwinął wszystkie wymagania przykazań i tam mamy ten moment, ta takie tutaj to przekazanie, przekształcenie. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: nie zabijaj. Wiadomo, zabić człowieka, co oznacza. A ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swojego brata, podlega sądowi. Wtedy ówczesnym naprawdę ręce opadały i patrzyli tak, pewnie słuchając to, co on mówi. Jak gniewać się na brata? No cóż to jest gniewać się na brata? I podlegam sądowi przez to? Zabić to rozumie, prawda? W taki czy inny sposób ludzie wschodu wtedy rozumieli. To zabijanie było tak bardzo konkretne i tak bardzo namacalne i widzimy zresztą w Starym Testamencie tych opisów przeróżnych, niektórzy się nawet jakoś gorszą, nie gorszmy się, bo to jest historia świata i człowieka, ale że dużo jest, to życie jest, no, ma cenę, ale też jest bardzo łatwo niszczone. Natomiast tutaj Pan Jezus to wszystko jeszcze dopowie o tym gniewaniu. Tym bardziej. Ale potem jest drugie pytanie, żeby jeszcze dobrze, to mamy te przekazania, które tak Pan Jezus interpretuje, które jest właśnie najważniejsze. I tutaj mamy tą odpowiedź, Mateusz 22 rozdział. Sama odpowiedź jest Pana Jezusa. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Ale drugie, podobne jest do niego. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i prorocy. I tu była właśnie rewolucja, że nie odrzucił dekalogu starego prawa, ale je jeszcze dopełnił, niejako to zawarł jeszcze tutaj, te dwa pokazane są miłości, a więc miłość została podkreślona, a więc nie tylko bojaźń, nie tylko sprawiedliwość, nie tylko ufność, ale też właśnie tutaj miłość Pana Boga, czy do Pana Boga, miłość Pana Boga i miłość bliźniego. A więc dekalog, mówi katechizm, powinien być wyjaśniany w świetle tego podwójnego, jedynego przekazania miłości, bo ono jest bardzo ważne. Dlaczego jest ważne? Dlaczego jest ważne? Bo popatrzmy, tu jest pewna trudność, w czym polega, że te przekazania są bardzo proste do zrozumienia. Bo nawet popatrzmy, dziecko w drugiej, trzeciej klasie, czwartej je czyta, uczy się i no, pamiętam, że pokazywano nieraz, prawda? Nie wiem, czy słuchacze pamiętają, jak nas uczyła siostra, czy ksiądz, że się pokazywało się, że będziesz miłował Pana Boga swojego. I tam się pokazywało tą moc, prawda, zaciskało się tutaj pięści, rozkładało ręce i tak dalej, żeby nawet tak w takiej pantomimie ukazać te walory tej miłości Pana Boga i także i bliźniego swego, jak siebie samego, tak było już na spokojnie. Ale te przekazania są proste do zrozumienia, ale wszyscy, naprawdę wszyscy, myślę, mamy problemy z ich przestrzeganiem. I nie tylko chodzi o to, że nie potrafimy całkowicie przygnąć do Pana Boga w miłości, że mamy tego typu problem, że Panie Boże, teraz czuję, że nie kocham Cię tak, jak powinienem, bo ta moja miłość nie jest doskonała. Udoskonalam ją, myślę o Tobie, modlę się, ale czuję, myślę, że każdy normalny człowiek ma tutaj zawsze niedosyt. Każdy, myślę, każdy, na każdym stopniu rozwoju, bo gdybyśmy powiedzieli, o, już teraz czuję, że już w pełni, Panie Boże, Cię kocham, rozumiem i czuję, no to cóż, no to jesteś w niebie, no ale Ty jeszcze chodzisz po ziemi, bo przecież masz ciało, masz potrzeby tego ciała, masz różne przed sobą wybory, decyzje, nie. Chodzi nie tylko o to, że przyjrzeć do Boga w miłości, ale też, jeśli mówimy o drugim człowieku, to o tym, żeby myśleć o nim z życzliwością. Kochaj bliźniego jak siebie samego, czyli no to tak myślę o nim dobrze, nic do niego nie mam, a najlepiej, żebym go nie widział, tylko tak gdzieś z daleka. Problem jest, kiedy właśnie go widzę, kiedy go spotykam, kiedy się ocieram, mijam go w domu, w pracy, w szkole, w autobusie, nie wiem, tu jest problem. Wtedy dochodzi do sprawdzenia tych dwóch przykazań. Tak samo właśnie, co wynika, kiedy odrzucimy te przykazania miłości. Zauważmy, kiedy wyrzucimy, jakbyśmy odrzucali w naszym życiu, niedobrze by tak było, ale przykładowo, całkowicie, to kiedy odrzucimy przykazanie miłości Pana Boga, to nie pojawia się grzech niekochania Pana Boga, prawda? Nie mówimy, nie kocham Pana Boga, nie, bo taki grzech się nie pojawia, tylko popatrz, konsekwencją jest zaraz grzech ciężki. Kiedy odrzucam przykazanie, że Pan Bóg jest wszechmogący, Jemu należy się cześć, On jest pełen mocy i siły, to cośmy mówili, będę Go miłował całym swoim sercem, całą swoją duszą, umysłem, jeżeli to odrzucę, miłowanie Go sercem, duszą, umysłem, i pojawia się zarzut, że nie kocham Boga, nie ma grzechu niekochania Boga, tylko jest grzech konkretny, który się przejawia. Z braku miłości Pana Boga biorą się zaraz. Inne bóstwa są wtedy dla mnie ważne, tak? No bo skoro jedynie jest Pan Bóg, a ja Go nie kocham, odrzucam, zaraz muszę szukać, nie muszę szukać, pojawia się inny Bóg. Nie ma tutaj opcji zerowej. Pojawia się jakaś zaraz zastępcza rzeczywistość. Nie wiem, może nie mamy problemu, ale bogactwo, może rządza władzy, a może takie rzeczy zwykłe, codzienne, jak to, że więcej czasu poświęcam komputerowi niż właśnie Panu Bogu, niż bliźniemu, w którym chcę widzieć Pana Boga, czy także i telewizor. Nie wiem, rzeczy stają się wtedy ważniejsze w każdym razie niż Pan Bóg. I tak łamiemy to właśnie przykazanie, mówimy też pierwsze dekalogu, ale również to, żeby Pana Boga kochać całym swoim sercem, duszą i ciałem. A więc odrzucam to przykazanie i to zaraz mnie prowadzi do grzechów, do grzechu ciężkiego. Tak to chyba wygląda. Popatrzmy również, mówimy, przez niedostatek miłości bliźniego również popełniane są grzechy szkodzenia drugiemu człowiekowi i na ciele, i na duszy. Przecież nikt z nas się nie ocenia i nie spowiada, czy nie oskarża, że złamałem przykazanie, prawda, miłości Boga i bliźniego, albo że nie kochałem bliźniego jak siebie samego. Nikt tak nie mówi. Tylko wiadomo, że jeżeli tak czynisz, jeżeli zejdziesz z tej drogi, by kochać bliźniego jak siebie samego, przekreślić to, to automatycznie jesteś już na tej drodze, żeby tego bliźniego odrzucić, pobić, nękać psychicznie nieraz, prawda? Nie darować mu coś tam, żeby go obrazić jakimś słowem czy czym. I tu jest tam zaraz cały łańcuszek innych rzeczy nam się tutaj otwiera. Inne te pudełeczka, tak jakby z tego większego, jeżeli to duże odrzucam, automatycznie poszczególne inne się nam też tutaj otwierają. A więc każde przykazanie dekalogu naprawdę należy interpretować przez pryzmat miłości Boga i bliźniego, bo tak nas tutaj do tego zachęca Pan Jezus. Dekalog jest ważny, to jest ważne, ale, i tutaj to dopowiedzenie popatrzmy, nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj, wszystkie inne streszczają się w tym nakazie. Jeszcze dopowie święty Paweł Rzymianom i nam: miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu, przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa. Więc rozumiemy, nie miłość ta, tylko prawda miłość. No, jakieś uniesienie, egzaltacja, chwilowa tęsknota jakaś, nie, czyli miłość, czyli to takie permanentne myślenie, ciągłe myślenie o tym, że to ja zostałem wybrany, ukochany przez Pana Boga, obdarzony tym, co mogłem dostać najwięcej i mam teraz to jakoś wracać, oddawać. Nie Panu Bogu, bo Jemu to nie jest potrzebne, bo On jest ponad tym, On jest wszechmogący, wielki, ogromny, brakuje nam słów, ale Ty masz to wracać właśnie innym. W różnych sytuacjach oczywiście. I tu jest problem. Jak tę sytuację odczytać, jak to zrobić, kiedy właśnie pogoda taka, nie inna, kiedy może boli mnie ząb, kiedy może problemy mnie przewyższają, może mam za dużo zadań na głowie, może rzeczywiście ktoś jest trudny do tego wspólnego jakiegoś życia. Jak tutaj to uczynić? Jak tę miłość oddać, którą sam otrzymałem? Pierwszy zostałem wybrany, ukochany. Niezależnie, czy mam 10, czy 15, czy 70, czy 90 lat jeszcze żyję, jestem dzieckiem Boga. Ta miłość jest ponadczasowa. Natomiast ja ją muszę jakoś oddawać, gdy każde przykazanie właśnie interpretujemy przez pryzmat miłości Pana Boga i bliźniego. I potem także patrzymy na te przykazania, które będziemy rozważać, ale tu jest taka zachęta, żeby na te wszystkie przykazania właśnie patrzeć w tym świetle. Nawet po kolei idąc, to dobrze, tu jest taka wymowa, jego brzmienie, ale pytanie, a gdzie światło miłości? Jak wygląda to właśnie w tym świetle miłości Pana Boga i człowieka? Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? On mu odpowiedział, będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie jest podobne do niego. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Zaznaczmy sobie ten fragment. Mamy Pismo Święte. Może dzisiaj będzie okazja powrócić przy medytacji. Także jakiś krótki Mateusz Święty, 22 rozdział, 36 wers się rozpoczyna ta historia. I popatrzmy, za tym wszystkim jest odrzucenie przykazania miłości Boga. Prowadzi nas do grzechów bardzo ciężkich i w wymiarze ludzkim, osobowym, bo ja, prawda, ale także i społecznym. Zastępuję sobie wtedy innego Boga. Jeżeli rzucam Boga miłości, przychodzi inny. Może być to bogactwo, władza, rządza. W wymiarze społecznym dominowanie kraj nad krajem, przecież systemy te totalitarne, na czym się opierały? Na odrzuceniu właśnie pierw świadomości istnienia Boga, potem wartości płynących z wiary i wreszcie postawiono w miejsce Pana Boga, jego tego porządku naturalnego, które on nam stworzył, to wierzymy mocno. Postawiono partię albo postawiono jakiś naród w wąskim takim, prawda, zakresie rozumienia tego, że on jest jednym ponad wszystkie i to doprowadzało do koszmarów, do tragedii, do można powiedzieć takiego chwilowego końca świata. I również jest w odrzuceniu tej miłości bliźniego. To nie jest tak, że nie miłowałem bliźniego swego jak siebie samego. Nie, to jest, są dalsze konsekwencje, bo tu się zaczyna właśnie nękanie, zapobicie, obrażanie, okradanie. No wszelkie potem inne mają początek w tym, że nie traktuję tak samo drugiego jak mnie. Bo czy sam chciałbym być pobity, oskarżany, nękany, prawda, zabijany? Nie. Ale złamawszy to drugie przykazanie, tą wymowę dla bliźniego, automatycznie innego człowieka, drugiego mogę tak traktować. A więc rozpoczynamy tą przygodę dalszą z przykazaniami Bożymi. Powtarzamy sobie to, co już wiemy pewnie. Przed nami potem temat dekalog w Piśmie Świętym. No i po kolei charakter dekalogu, dekalog prawa naturalne. Będziemy mówić i poza tym już potem już konkretnie będziemy pod mikroskop, niejako pod taką lupę naszą tu katechizmową, katechetyczną niejako, brać poszczególne przykazania jako też artykuły.